po męsku. Po męsku. Po męsku. Artur Jakobik, Piotr Łukasik oraz Mateusz Malec zapraszają na rozmowę po męsku.
Tak jest.
Co to znaczy? Dowiesz się w każdy czwartek o 2 po południu. Po męsku. Tylko na antenie Radia 1030.
Polskie Radio WNBR, witamy Państwa w programie Po Męsku. Dziś nietypowy temat, dziś szukamy ducha beatu lub beatników. Tak jest, proszę Państwa, a Beat Generation wymyślił przecież oczywiście Jack Kerouac pod koniec lat 40. Poproszony o nazwanie grupy swoich przyjaciół, młodych ludzi mieszkających w Nowym Jorku, czytając na potęgę, marzących o karierach pisarzy i poetów, słuchających jazzu w klubach w Greenwich Village i Harlem, pijących i palących, no tak, a na imprezach w takich tanich czynszówkach mających wizję. Zainspirowało go używane w narkomańskim i hipsterskim środowisku Times Square słowo beat, oznaczające pobity, skończony, wyczerpany.
Gipless faces, beards, blue jeans, sneakers. There's not a sound, you know what I mean, really sound businessman amongst them.
Aimless, irresponsible to you.
Shocking, what'll become of them?
No split levels, no Cadillacs, no commuter's bridge.
An appalling waste.
Like, I mean, what are they doing with their lives? Not making chromium grills, not shuffling secret papers, selling deodorants.
Not doing anything important.
Just mill around causing trouble, asking questions, thinking.
Truly shocking, man.
Oczywiście Jack Kerouac to nie był, ale mówił, odbywało się do, więc do tego hipsterskiego, beatowego, przyznaczonego do stylu ludzi z marginesu społeczeństwa, dbających bardziej o tym, żeby być, niż mieć oczytanych, elokwentnych, zerkających podejrzliwie na powojenną rzeczywistość, ale dla społeczeństwa kompletnie bezużytecznych. Z nami w studiu Radia 1030 Jakub Barwiński, propagator dobrego klimatu i prowadzący program Bliżej Południa. Witam cię, Jake.
Dzień dobry. Ja dzisiaj tutaj za Artura, bo słyszałem w waszym dżinglu, że, tak, że Artur jeszcze. Artur czasami ma problemy z Facebookiem, więc nie może z tego być. Witam, miło mi w waszym programie być.
No i zawsze z nami.
Cieszymy się, że jesteś. No i Piotr Łukasik.
No cześć, a po tej stronie Mateusz Manes. Witam was, witam państwa. Dzisiaj będziemy rozmawiać właśnie o tym nietypowym temacie bitów, bitników. Rozumiem, Jakub, że znasz się na tym bardzo dobrze, że jesteś w temacie, ale mnie interesuje właśnie początki historii bitników. Od czego zaczynamy? Skąd pochodzi ten cały ruch?
Ja może zacząłbym od tego, kiedy zaczęła się moja fascynacja. Fascynacja bitem u mnie zaczęła się, no chyba tak jak u każdego mniej więcej, jak mieliśmy kilkanaście lat. Był to okres może późnej podstawówki, czasy liceum, czasy studiów, kiedy na dobrą sprawę zastanawialiśmy się, kim chcemy być i co chcemy robić w życiu, bo to jest właśnie kluczowe pytanie dla wszystkich osób z tego pokolenia i też ze wszystkich późniejszych pokoleń. Ja sobie wtedy takie pytania zadawałem i między innymi na mojej maturze ustnej z polskiego wybrałem sobie taki temat: motyw wolności w literaturze i w życiu. I właśnie tam, między innymi w drodze, książka Kerouaca musiała się pojawić. Mówiłem o wolności dużo. Dostałem maksymalną liczbę tutaj punktów oczywiście. I tak od tego wszystko się zaczęło, a do tego jeszcze dołożył się mój przyjaciel, bo razem tak się fascynowaliśmy właśnie bitem. Kerouaciem, ja pamiętam, był pewien Sylwester kilkanaście lat temu, kiedy stwierdziliśmy, że nie idziemy nigdzie się bawić, ale będziemy czytać książkę w drodze.
I tak razem czytaliście jak gdyby tak, na głos?
Tak, tak. Znaczy i tak, i nie, fragmentami, ale razem się zafascynowaliśmy z tym.
Ponieważ mam znajomego, który raz przeczytał w drodze, potem z koleżanką przeczytali to razem na głos. I zmieniło w ogóle, jak on odbierał w ogóle tą książkę, w sensie, że fajnie było to usłyszeć swoim własnym głosem lub głosem innej osoby. Dlatego uwielbiam słuchać różne takie właśnie kawałki, gdzie Allen Ginsberg albo Kerouac albo Tom Waits, Gary Snyder mówią właśnie o tych tematach różnych takich, wolnych, wolności intelektualnej, że tak powiem.
Znaczy wiesz, to co powiedziałeś, czytanie na głos, oni to robili. Oni sobie przecież wszystkie skrawki poematów, różnej poezji, fragmenty rozdziałów, proza. Oni to wszystko czytali do siebie na bieżąco, deklamowali i oceniali później. Dlatego,
ale
że...
to ma sens, nie? Na przykład jak jesteś muzykiem, to chciałbym dla ciebie zagrać piosenkę, zapytać się, co mogę zmienić, co mogę, czy dobra jest, czy zła, czy mogę coś zmienić.
To są inne emocje. Wyczuwasz też autentyczność w takim czymś, w takim właśnie utworze. Jak ktoś to sam zadeklamuje, czy rzeczywiście to czuje i czy rzeczywiście jest coś w tym, że może porwać później chociażby fanów na scenie, jak mówisz o muzyce. No to... Więc tak, oni to robili. Moja przygoda zaczęła się no, kilkanaście lat temu, tak jak powiedziałem. Zostało to ze mną na dłużej. O bicie moglibyśmy mówić na różne strony, bo to jest... naprawdę jest tematów i tematów. Generalnie początek jest taki, jak mówiłeś mniej więcej, końcówka lat 40. Dużo osób, które porwały ten nurt, między innymi Kerouac, no, służyły. Były na przykład w marynarce, były w wojsku, były pierwsza wojna światowa, druga wojna światowa. I później po tej wojnie dość często tak nie wiedzieli, jak podejść do swojego życia, jak się dopasować. Jak...
Czyli to nie byli ludzie, którzy nie posiadali żadnego konkretnego doświadczenia w życiu. Pozbawienia dyscypliny.
Nie. Ale to jest niesamowite spojrzenie, jeżeli na przykład wracasz z wojny, bo następne moje pytanie dla Jakuba to jest właśnie, w czym się różni, bo dużo jest, można połączyć bitów z potem, co się stało z dziećmi kwiatów, nie? Na czym polega ta różnica pomiędzy? Bo dla mnie to jest, że jedno pokolenie, to jest, dla mnie to są dwa różne pokolenia w ogóle. Tak, osoby, które wróciły z wojny, a potem, które miały potencjalnie dzieci i to były dzieci kwiatów, ale na podstawie tego powstało to wszystko. Powiedz mi, według ciebie, jak wygląda różnica pomiędzy dzieciak kwiatów, a tych właśnie naszych bitów?
Już co, podstawowa różnica jest na pewno taka, że jednak wokół Beat Generation samego tego pokolenia było, tam było dużo poetów i pisarzy. Tam były też osoby, które właśnie chciały znaleźć w sobie jakąś inspirację i temu służyły im te wędrówki, rozmyślanie o życiu i właśnie zawieranie tych przyjaźni. Więc oni chcieli, tak jak Kerouac sam zresztą powiedział, że wybiera się w podróż na zachód z Nowego Jorku po to, żeby złapać tę inspirację, przeżyć coś i o tym napisać. Więc oni chcieli przede wszystkim też coś osiągnąć na tym swoim poletku, co ich fascynowało, a ich dzieci i później powiedzmy wnukowie, to już jest pokolenie, które wzięło kawałek z tego bitu, czyli...
Troszeczkę takich reguł, zasad
czyli właśnie
może.
Trochę w bogactwie tych wszystkich odkryć czy doświadczeń w zasadzie, które wpłynęły wydawałoby się na różne obszary kultury, twórczości i pisarstwa, istnieje jakiś pierwiastek, który znajduje się w twórczości bitników. Tak samo przejawia się to w kinie, w różnych formach twórczości.
Ta wolność przede wszystkim. Ta wolność, chęć spróbowania jakoś życia
trochę
inaczej.
Może zachęcanie
do poszerzania też swojej percepcji, dlatego że nie zapominajmy o tym, że tam były też narkotyki. Oczywiście był alkohol i narkotyki. Z hippisami bardziej nam się to kojarzy, bo jednak kojarzą nam się te kolory, ta wolność taka trochę często otumanieni, więc tak, rzeczywiście na pewno...
No tak, ale hippisi jak gdyby pożyczyli to od Williama Burroughs. Nie?
Ale generalnie,
tak, całą książkę na przykład napisał na temat.
I łączony też jest Aldous Huxley, czyli po prostu Drzwi percepcji napisał taką książkę. Czyli...
No i oczywiście potem Jim Morrison na tym napisał cały album.
Też nie mam głębokiej wiedzy, ale to, co jest inspirujące, jeśli chodzi o bitników, to jest również rozwijanie czy poszerzanie granic świadomości, poszerzanie swojego rozumienia różnych rzeczy. Wydaje mi się, że z tego, co się orientowałem, oni również czerpali inspiracje z różnych kultur, nie tylko z europejskiej, ale również...
Tak, tam wschód był przede wszystkim. W pewnym etapie przynajmniej oni w ogóle przedstawili się na inne ścieżki, to już nie była tylko kultura zachodnia.
To się nazywa Bohemian Lifestyle. To nie musi być tam, wiesz, to nie konkretnie to jest New York albo Nowy Jork albo...
Jest tam książka, jest taka książka, którą polecam, Kerouaca, Włóczęzy Darmy, The Dharma Bums, więc samo pojęcie Dharma i ta filozofia i ten wschód był w pewnym momencie bardzo mocny, bo no, tak jak mówię, no
właśnie
próbowali wszystkiego.
Nie kojarzę tej książki, kojarzę książkę... Nagilanczy jego, ale nie. No i oczywiście podstawie tego, co był napisany cały scenariusz, chyba Fear and Loathing in Las Vegas. Który się nazywa po polsku, Piotrek?
Las Vegas Parano.
Da jest! A jak ja lubię to. No ale tak, no właśnie teraz jesteśmy w Nowym Jorku, nie? I tutaj bitnicy odrzucali styl życia amerykańskiego społeczeństwa konsumpcyjnego lat 50. Jak gdyby to bunt był wtedy.
Tak.
że anty, ty mieszkali w takich tanich miejscówkach, nie? Gdzie to było w ogóle?
Mieszkali gdziekolwiek, mieszkali w samochodzie, mieszkali w motelach, kradli samochody, no, kradli benzynę, jak im skończyła się w samochodzie. Po prostu żyli jakoś chwilą.
No to przypomina to mi Neil Cassidy. Dla wielu kwintesencją był właśnie Neil Cassidy,
on
chłopak ze
Społecznych Więzień
Denver, który od dziecka kradł samochody.
Tak,
grał
był w więzieniu zresztą wielokrotnie. Ja myślę, że to więzienie też uchroniło go przed wojskiem. Kerouac jednak był w wojsku, służył, a Cassidy był jednak w więzieniu kilkukrotnie, dlatego że no, kradł przede wszystkim samochody i różne inne rzeczy.
No tak, właśnie Neil Cassidy. Wspominają Neil Cassidy, Allen Ginsberg, William S. Burroughs, wszystko charakterystyczne osoby.
Tam było bardzo dużo osób. Tam było bardzo dużo osób. Ciężko wymienić te nazwiska, bo to nie tylko Nowy Jork, bo oni podróżowali od Nowego Jorku do Zachodu i z powrotem, później do Meksyku, poznawali tyle ciekawych ludzi, że
podziemny był ten ruch, nie? Ale w pewnym momencie zaczął być... Wydaje mi się, że zaczął być taki komercyjny, bo tutaj jest wiele dużo właśnie połączeń z Bobem Dylanem i tego wszystkiego.
No, jak gdyby to było
tematy, które Bob Dylan często porusza właśnie na samym początku swojej kariery. A to jest niesamowite, bo to jest jak gdyby pomiędzy Nowym Jorkiem a San Francisco albo wiesz, jak gdyby kultura się nie dziwi, nie różni za bardzo. Wszyscy jak gdyby są tym samym trybem myślenia i co do tego... Dla mnie, jak czytam konwencjonalną prozę, tak powiem, konwencjonalną prozę, potem czytam prozę, która pojawiła się, zaistniała właśnie w tym okresie czasu, to widzę ogromnie dużą różnicę. Tu jak gdyby tradycyjna proza dla mnie pojawiła się właśnie w tym okresie czasu, a te osoby, które właśnie wspominamy teraz, ogromnie dużo tego pisali wtedy. Tak... Bum.
Dlatego, że wiesz, to nie była tylko proza, to były też listy przede wszystkim. Te listy, które do siebie pisali, one później często były przestawiane i z nich się robiły różne opowieści.
Ale niesamowite, siebie pisali. Nie?
Ja mam taką książkę wielką, Ginsberg Kerouac, wszystkie listy, no nie wszystkie listy, ale ta książka naprawdę ma, nie wiem, chyba 1000 stron. Listy właśnie Kerouaca do Ginsberga, świetna pozycja. Oprócz tego chciałem jeszcze coś powiedzieć. Ty mówiłeś o Dylanie wcześniej. Z tego miejsca, jak ktoś lubi Dylana, to w latach 70. Dylan z Ginsbergiem było nawet nagrane wideo, gdzie odwiedzili grup Kerouaca i tam czytali między innymi książkę i tak rozmawiali o życiu, więc to można znaleźć w internecie, właśnie Dylan Ginsberg nad grobem Kerouaca w Massachusetts, bo tam właśnie w Lowell jest.
A odnośnie właśnie do Kerouaca, oto Kerouac na programie Steve'a Allena w 1959, dosyć wcześnie roku, właśnie trochę czyta z swojej książki W drodze, czyli On the Road.
And right now we're looking to Jack Kerouac's On the Road and he'll lay a little on you. You know, you don't even have to buy these pages. Okay? I'll play the blues as we did in the thing and we'll see how it works out.
Well, a lot of people have asked me why did I write that book or any book. All the stories I wrote were true, because I believed in what I saw. I was traveling west one time, at the junction of the state line of Colorado, its arid western one, and the state line of poor Utah. I saw in the clouds huge and massed above the fiery golden desert of Evenfall, a great image of God with forefinger pointed straight at me, through halos and rolls and gold folds that were like the existence of a gleaming spear in his right hand, which saith, come on, boy, go thou across the ground. Go moan for man. Go moan. Go groan. Go groan alone. Go roll your bones alone. Go thou and be little beneath my sight. Go thou and be minute as seed in the pod. Go thou,
Diane.
Of this world report you well and truly.
Kultura jazzowa.
No bardzo, bardzo.
Tak, bo muzyka tam odgrywała oczywiście wielką rolę. Oni byli zafascynowani.
No,
tak.
Pewnie, w ogóle z jakiegoś powodu nie tylko jazz, ale typu, wiesz, bardziej tak celowo bebop.
też, ale klimaty francuskie bardzo ich interesowały też. Tak, a to też w dużej mierze dlatego, że Kerouac zresztą miał korzenie takie właśnie kanadyjsko-francuskie, bo właśnie ta...
A skąd w ogóle jego, on jest? Na pewno jest z rodziców w Stanach.
Się, tak, ale jego rodzice byli właśnie z Kanady, więc tutaj ten francuski, on znał francuski, więc ten francuski no, klimat był z nim, więc muzyka też fascynowała ich. Ja chciałem jeszcze tak, wcześniej mówiłeś, ja mówiłem swoją historię, to za dużo byśmy mieli do gadania, ale ja tak fascynowałem się beatem, że szkoda, że nie miałem możliwości poznania Kerouaca, bo Kerouac jednak to są też tragedie, to nie można mówić tylko, że ten Beat Generation taki super, było wszystko i róbmy tak jak oni. Nie, nie. Kerouac był alkoholikiem, wielu z nich było alkoholikami, Cassady był w więzieniu wielokrotnie, kradli.
Boże, bardzo wcześnie umarł, zobacz.
To było takie życie po prostu, no trochę...
Ja myślałem, że on dożył ten później, nie? Ale patrz.
Nie, Cassady tak samo. Tak, to było rok, wow. Rok po śmierci Dina, nie? Nila, przepraszam, Dean w książce. Jeden przesadził, Cassady przesadził prawdopodobnie z narkotykami w Meksyku podczas jego tripów, a Kerouac zmarł w konsekwencji przez chorobę alkoholową, przez to, że alkohol go tak wyniszczył. Więc to były tragedie często, podobno no to tak jest, to tak sami mówili, że lepiej im się pisze, jak są na rauszu.
Czyli to troszeczkę jest historia ogromnie też wrażliwych osób, które jednocześnie mają bardzo otwartą percepcję, ale to jest często właśnie zarzut kierowany do bardzo, bardzo wrażliwych talentów,
no, że nie są w stanie
później, żeby każda osoba z problemem z alkoholowym nie tłumaczyła tego, że ja jestem jak Kerouac, dajcie mi spokój.
Nie, ale to jest romantyczny, jest taki romantyzm właśnie.
Ale to nie jest dobra droga i oczywiście nie pochwalamy tego.
No tak, no skoro Kerouac urodził się w 1922 roku, umarł w 1969.
47, tak.
No to szkoda, no niestety...
Młodo,
ale to jest
kiedy umarł Burrow? James's.
Nie powiem ci teraz.
Później czy też w podobnym?
Nie pamiętam.
To jest tak fascynujące, że grupa ludzi zafascynowała pokolenie później w latach 60., którzy chcieli również naśladować w jakiś sposób beatników, czyli właśnie hipisów, ale to nawet nie tyczy się hipisów w Stanach Zjednoczonych. To jest również pokolenie ludzi, którzy po prostu przeżywali to w latach 60., 70. w Europie, którzy kupowali Volkswageny, transportery, no akurat nie w Polsce, ale w taniej, w zachodniej Europie i podróżowali tymi transporterami, wiesz, do Nepalu, do Indii w poszukiwaniu różnych doświadczeń.
Dobrze mówisz, Piotrek, no w tej samej chwili na całym świecie działy się podobne rzeczy, z tym, że akurat w Stanach Zjednoczonych można było to zrobić trochę inaczej. Oni mieli trochę więcej możliwości jednak w Stanach Zjednoczonych po to, żeby spełnić ten swój sen, bo jednak wystarczyło, zaczęło podejść
Dokładnie.
Rzucić się do pociągu i przejechać całe Stany Zjednoczone i zobaczyć, dokładnie, co to jest życie po drugiej stronie. Nie.
Wydaje mi się, że teraz ze względu na to, że jesteśmy z Polski i wiemy mniej więcej, jak to wyglądało po II wojnie światowej w Europie, tam widzę, że według mnie tam nie było nie było możliwości na takie wolne myślenie. W Stanach jeszcze były lata 50., można było, wiesz, potem początki lat 60.,
ta wolność jakoś życia jednak była na wyższym, ten standard na wyższym poziomie w Stanach, w tym okresie wojennym i powojennym.
No pilnowało bardziej takie myślenie,
W Polsce, było to wręcz w jakimś sensie zakazane, czyli w zasadzie jeśli miałeś zdolność do samodzielnego myślenia, to wiesz, bezpieczniej było się z tym kryć.
Dokładnie.
Ale ja myślę, że nie ma co mieszać tematów i tutaj wchodzi na wątek Polski, bo rozmawiamy przede wszystkim o nich. Ja polecam z tego miejsca wszystkie książki Kerouaca i te listy. Nila Cassadiego książki też. Ja tutaj mam nawet ze sobą dzisiaj, wziąłem tak specjalnie. Mam bardzo dużo różnych rzeczy związanych z Beat Generation, ale wziąłem książkę, która jest stosunkowo nowa. Zresztą widzicie, jaka oprawa nie jest zniszczona. Tę książkę dostałem, uwaga, od córki Nila Cassadiego.
No nie.
Mam w środku zdjęcia.
To teraz ty wiesz.
Mam w środku zdjęcia Kerouaca i Nila.
Dawaj.
Z podpisami.
Wow.
I mam dedykację od właśnie Jamie Cassady, czyli od córki. Więc to jest taki mój Holy Grail.
No proszę bardzo, to jest rzeczywiście.
To jest moja perełka
Beat
Generation.
Nie tylko to jest Holy Grail, ale to jest Holy Grail. No patrz, Jack Kerouac. Szkoda, że nie mogę wam to pokazać.
To jest dedykacja dla mnie właśnie tej książki, dlatego że nawiązałem z nią kilka lat temu kontakt. Tak.
W marcu 2021 rok, a little bit of history, a little bit of dad, Jamie Cassady. Wiecie, wiesz co? Ja uwielbiam właśnie te rzeczy czytać na głos. Teraz jestem kompletnie przekonany, że to jest jedyny sposób na te właśnie fantastyczne książki. Kaset, nie tylko jego, nie?
No, nie, ale tak jak mówię,
bym, polecam bym pożyczył od siebie, ale to jest
nie,
za bardzo, wiesz,
tego,
to jest...
To nawet widzicie, leży w takim tym,
no właśnie,
się nie zniszczyło.
Ziploc bag, tak. Właśnie tutaj ma torebeczkę taką ziploc, w której ta książka leży tam.
I powiem wam jeszcze jedną rzecz, dlatego że przede wszystkim, jak moglibyśmy też określić pokolenie bitników, to często jest historia po prostu przyjaźni. A ten mój przyjaciel, o którym wam powiedziałem, z którym zacząłem się tak trochę fascynować, poprosiłem Jamie, żeby napisała dedykację dla niego osobną i wysłałem mu tę książkę do Polski, więc też ma kawałek tego bitu ze sobą. I to tak można powiedzieć od takich jedynych osób, które jeszcze żyją i które jakoś tam były świadkiem tego, nie? Bo na przykład mamy przykład takiego poety, który z San Francisco ostatnio rezydował, zmarł 2 lata temu, Lawrence Ferlinghetti, on też był jednym z członków tego ruchu, miał 101 lat jak zmarł w 2021 roku. Ja chciałem go odwiedzić,
mi powiedzieć, że
ale pandemia.
Nie pił i nie brał nakrytek.
No nie, no nie oszukujmy się. Chciałem go odwiedzić.
To jest możliwe.
Słuchajcie,
niesamowite.
Jak nawiązałem kontakt właśnie z córką Nila, to miałem plan, żeby odwiedzić San Francisco i córka Nila miała mnie oprowadzić. Mieliśmy właśnie poznać
między... No ty chyba żartujesz.
Mieliśmy poznać między innymi Lorenza, ale no pandemia wynikła, później on zmarł w trakcie pandemii 2020.
Czy planujesz taki, na taki wyjazd do San Francisco właśnie
tak, tak, to szukać korzeń? Tak, w dalszym ciągu mam plany, szczególnie Big Sur tam na północy.
A no tak, bo tam jest jeszcze ta chata, tam gdzie...
Tak, to było ostatnie miejsce, takie Kerouaca, takie na odpoczynek. Kerouac i przyjaciele, oni wszyscy tam mieszkali.
Oni wszyscy tam byli.
I jest taka książka.
Big Sur, tak?
Tak, jest taka książka, jest również taki film, który powstał w 13 albo w 14 roku. Ja pamiętam, że główny aktor, który grał Kerouac, był w Krakowie razem z tym filmem, z premierą. Ja wtedy też akurat byłem na tej premierze tego filmu. I świetny film. To jest taki, jeżeli ktoś chciał, według mojej opinii, ma dość niskie oceny w internecie. Ja się temu dziwię, dlatego że według mnie oddaje ducha. Oddaje ducha bitu, bo na przykład film On the Road, w drodze, który też wyszedł niecałe 10 lat temu, według mnie trochę to popsuli.
A czy myślisz, Jakub, że można porównać ten cały duch bitów z kimś dzisiaj? Kto jest personifikacją tego trybu myślenia?
To ciężko powiedzieć, dlatego że czasy mamy zupełnie inne. Teraz autostopa bardziej nie weźmiemy, bo trochę się obawiamy, wiemy, ile jest szaleńców. Wiemy, że jest niebezpiecznie w wielu miejscach. Oni wtedy... było inaczej,
no tak,
nie?
To było inne rzeczy.
Ciężko w ogóle to przełożyć. Ciężko w ogóle. Ale nie trudno znaleźć osoby, które poszukują tej wolności. Przecież chociażby osoby, które na przykład zmieniają pracę, przeprowadzają się może, nie wiem, do Azji nagle, zmieniają kompletnie klimat w swoim życiu, bo chcą poczuć coś innego. No takie osoby moglibyśmy powiedzieć, że trochę żyją duchem tego.
No właśnie, bo tak dużo można jest powiązań do stylu życia hipisowskiego, nie mogę tak powiedzieć, oraz bitów, ale później jest, wiesz, dużo i ten pożyczyli, że tak powiem, hipisi pożyczyli dużo od bitów, a potem następne pokolenie pożyczyły dużo od hipisów. I teraz dlaczego właśnie wspominam to, bo tak zawsze się zastanawiałem, czy na 100% ktoś tam taki jest właśnie, który naprawdę jest taką personifikacją tego ducha i w ogóle kreatywnie dalej operuje w ten sam sposób. Dla mnie to może zabrzmi dziwnie na ciebie, ale bo to jest kompletnie z innej strony, ale taki gość jak na przykład Post Malone, dużo ma takiego właśnie wolnego myślenia i odnośnie do jak i dlaczego pisze o czym i wiesz, jego styl życia, który kompletnie wędruje po całym świecie i jest, wiesz, taki inny w tym sensie, nietypowy i niekonwencjonalny.
Nie znam Post Malone prywatnie, nie wiem, w jakich kręgach się obraca i co robi za...
Wiesz, on, wiesz, bardzo dużo prozy pisze, nie? I to jest takie, okej, nie spodziewałem się tego po nim.
Ale wiecie, sam Jean-Marc Barr, o którym powiedziałem, który w Big Sur grał właśnie Kerouaca, on sam powiedział, jak ktoś się go pytał, czy długo się musiał przygotowywać do tej roli, nie? To był 2013-2014 rok. On powiedział jedno. Byłem gotowy od momentu, jak skończyłem 17 lat. Dlatego, że też go tak to fascynowało.
No właśnie,
i on sam powiedział, że też, że dużo podróżował też przez ostatnie lata, dlatego, że tak go natchnęło go właśnie proza Kerouaca i pokolenie bitu, żeby właśnie zmieniać miejsce zamieszkania, poznawać nowych ludzi, bo o to chodziło. Oni poznawali ciągle nowych ludzi, którzy ich fascynowali. O to w życiu chodzi, żeby poznać ciekawe osoby i żeby przeżyć coś. Hello to my little friend!
Po męsku. Po męsku. Po męsku. Artur Jakobik, Piotr Łukasik oraz Mateusz Malec zapraszają na rozmowę po męsku.
Oraz Jakub Barwiński.
Co to znaczy? Dowiesz się w każdy czwartek o 2 po południu. Po męsku. Tylko na antenie Radia 1030.
Polskie Radio WNVR. Dziś nietypowy temat, jak rozmawiamy dzisiaj o bitach.
Ten temat byłby dobry na wieczór, bo to jednak, wiesz, wieczorny klimat i taka muzyka to jednak coś innego.
No taki jazz, to jest super jest właśnie.
Są nadal takie miejsca tutaj w Chicago również, czy jazzowe, czy bluesowe, w których można poczuć troszkę tego. Ja bym z tego miejsca też polecał, jeżeli kogoś to fascynuje, chciałby coś zobaczyć, kawałek historii. Jest mnóstwo miejsc w Stanach Zjednoczonych związanych z beatem, bo to chociażby Floryda.
Wiemy, że to nie są typowe jazz kluby, to są takie miejsca właśnie.
Ja teraz chciałem powiedzieć o miejscach takich historycznych, w których coś się działo, bo wiemy, że na przykład mamy dużo słuchaczy na wschodnim wybrzeżu, czy na Florydzie. Na Florydzie jest przecież dom Kerouaca, który można zwiedzać jako taką pamiątkę historyczną. Wiesz, nie jestem specjalistą od Florydy. Nie powiem ci. Nie jestem specjalistą od Florydy, wiem, nie byłem tam. Jest, czy to na wschodnim wybrzeżu Lowell, jego... Co roku odbywa się festiwal, w którym podczas którego świętuje się w Massachusetts, w Lowell, właśnie w mieście Kerouaca, w których świętuje się i upamiętnia jego postać. To jest co roku na jesień, zawsze, mniej więcej w październiku, więc zawsze można się wybrać. Tam jest oczywiście...
Ciekawe jestem, jak taki właśnie festiwal
wygląda. Tam jest całe tournée, tam jest muzyka na żywo oczywiście, są wieczory dla samej muzyki jazzowej, związanej z beatem, jest cała taka podróż, szkoła, w której Kerouac do której uczęszczał, jest jego grób oczywiście na cmentarzu w Lowell, więc wiesz, to jest taka dawka, taka pigułka informacyjna, pigułka historyczna, która trwa kilka dni, więc jeżeli ktoś chciałby się wybrać na zachodzie, chociażby właśnie w San Francisco, jest przecież taka, to jest taka księgarnia jakby, taki bookstore właśnie wspomnianego przeze mnie wcześniej Ferlinghetti'ego. Mhm. To jest City Lights Bookstore, coś takiego, więc też można, wiesz, Denver, Colorado, to było miejsce, w którym często się spotykali. Była nawet kiedyś taka akcja, pamiętam ją, śledziłem. Były takie wlepki, naklejki, Kerouac was here, które były naklejane po całych Stanach Zjednoczonych w wielu miejscach i później ludzie tworzyli z tego mapę. Ja bym tak chciał się wybrać.
Ale gdzie on nie był?
W każde miejsce, w którym, wiesz, chociażby, nie wiem, była jakaś restauracja, w której często przebywali, tak. I była jedna taka loża, w której, stare siedzenia w ogóle niezmieniane przez tam, nie wiem, 50, 60, 70 lat,
naklejki,
w których oni siedzieli i można było sobie wsiąść, zamówić sobie drinka i Kerouac siedział tu 70 lat temu z przyjaciółmi.
Posłuchajmy tak prawie na koniec tą raczej pierwszą część Jacka Kerouaca w programie Steve'a Allena. Tutaj bardziej mówi o jak gdyby początkach lub, no jak może nie mówić o początkach, jednak to był rok 1959.
So here he is, Jack Kerouac. Jack told me a little earlier he was nervous. Are you nervous now? No?
Zwracamy uwagę na sposób, w którym on mówi, ok?
Jack, got a couple of square questions, but I think the answer would be interesting. How long did it take you to write On the Road?
3 weeks.
How many?
3 weeks.
3 weeks? Jeez, that's amazing. How long were you on the road itself?
7 years.
7 years. I was on the road once for 3 weeks, and it took me 7 years to write about it. Oh, the other way around. I've heard that you write so fast that you don't like to use... regular typing paper, but instead you prefer to use one big long roll of paper. Is that true?
Yeah. When I write narrative novels and I want to change my narrative thought, I keep going.
You don't want to change the pages at the end, you mean?
100-foot long teletype paper.
Oh, teletype rolls. Where do you get them?
Huh?
Where do you get the paper?
Yeah, teletype paper.
I mean, where do you get it?
In a very good stationery store.
I see.
When I write my symbolistic, serious, impressionistic novels, I write them in pencil.
Oh, yeah? I've seen a lot of your poetry written in pencil, but I didn't realize that's how you worked on the prose stuff.
For narrative, it's good.
Yeah,
to go.
I got the most hard question of all, but everybody always puts it to you, I'm sure. I mean, because everybody always puts it to you. How would you define the word beat?
Oh.
I don't mean why not.
Się roześmiał, nie?
Really, is
there... sympathetic.
Sympathetic? All right, I ask. Well, about this point, naturally, we plan to have Jack read some poetry. And while looking again through his book the other day, it struck me...
No, to i słyszeliśmy w pierwszej części, ale zwróćmy uwagę na jego sposób właśnie bycia, jego sposób, jego mowę.
Wtedy jeszcze.
Wtedy jeszcze? A wtedy to się zmieniło? To nie, on nie był taki co, skromny i chill out?
On nie bardzo chciał...
Może nie był jeszcze.
Niedobrze mu było z tą sławą trochę. Ta choroba alkoholowa się pogłębiała. Jak zobaczymy te najpóźniejsze, ostatnie wywiady z Kerouakiem telewizyjne, to niestety, no przykro to mówić, ale czasem wyglądał jak wrak człowieka. Czasem było widać, jak ta choroba go zniszczyła, alkoholowa i alkohol.
A to jest niesamowite, że tak szybko.
No tu bo, jeszcze nie, tu jeszcze był w formie.
Tu ale... jeszcze był, no to był, no ale patrz, to jest 59 rok, tak. Umarł 10 lat później. Wow, wiesz to...
Tutaj... Lata picia alkoholu, więc tutaj stanowczo no oczywiście też, nie.
No i też to, co się nauczyło na przykład od Jamesa S. Burrow, to jest to, oni nie pili jak normalni ludzie. Oni nie brali narkotyki lub nie palili jak normalni ludzie. Oni po prostu robili to inaczej. Ten Burrow miał jakiś jeszcze...
Tak, tak, ale wiesz, w całej tej rozmowie o bicie ja zawsze lubię odrzucać alkohol. Odrzucać to. Ja nie chcę rozmawiać o tym, bo ja nie chcę tego... Właśnie dlatego niektórych filmów, ani publikacji nie lubię za to, że biorą to na sam przód, wiesz.
Czy masz takie wrażenie,
że to było o tym? Nie, to nie było
że
o tym.
Że to rozcięcza w ogóle ten cały...
Tak, tak, to spłyca
vibe?
Ten temat. Tak, to spłyca temat.
Więc... Ale mimo to, że jest jednak częścią tego wszystkiego, ale wiesz, jednak dzięki temu można powiedzieć, że... No tak, połowę tego zostało napisane.
To było jakimś pierwiastkiem, ale jak weźmiemy każdą epokę w życiu, każde jakieś tam pokolenie, to przecież jednak alkohol tak dostępny był zawsze gdzieś tam, więc
no
nie,
tak,
nie ma co
wymieniać. Przyrzekam ci, że nie oceniam to, nie jest to coś, to jak gdyby, wiesz, tłumaczy mi cokolwiek, jeżeli chodzi o bitów, nie? Wiesz, ale na pewno warto docenić tego, i jest to smutne, że to miało ogromnie duży wpływ na ich twórczość, dobrze i źle.
Tak, ja chciałem jeszcze powiedzieć, padło takie sformułowanie, nawet nie wiem, czy to nie było ukute przez samego Kerouaka, strumień świadomości, że to, co oni robili, to, co oni pisali, to, co on pisał, to był strumień świadomości, czyli to było po prostu coś takiego, że pisał to, co z niego leciało, po prostu ta cała inspiracja, nie? Nie zastanawiał się, opisał wszystkie przygody, wiesz, on
wiesz,
powiedział...
dlaczego to jest ciekawe? Bo ten strumień świadomości jest czasami napisany w stylu, że sugeruje, że... jest bardzo kolorowo pisane czasami, bardzo takim kryptyczny jest. I to wiesz, jak gdyby z jednej strony jest to, jak gdyby mówi, że to jest pisanie świadomości, nie? Ale z drugiej strony może być bardzo skomplikowany i słowa, które używali, w sposób, który to wszystko było napisane, poezja.
Szczególnie w poezji, dlatego ja do poezji...
Jeszcze tak, bardziej kolorowy niż jakikolwiek inny.
Poezja bitu to tak, ja tak trochę uważam z nią, legendarny tutaj manifest z COVID, Allena Ginsberga, jeżeli chodzi o Beat Generation. Z tą poezją to tak trochę tak dziwnie, czasem poezja nie jest dla każdego, ale proza jak najbardziej. Prozę serdecznie polecam, uwielbiam tę prozę. Wiesz, w tamtych czasach powstawało dużo rzeczy też niby obok Beat Generation, bo przecież sama książka Buszujący Zbożu, to były lata 50. i to też było obok tego i też można zobaczyć...
No, możesz nam opowiedzieć troszeczkę głębiej na ten temat?
Jest trochę nacechowane. W samym Buszującym Zbożu, przecież kultowej książce, która była zakazywana przez wiele lat, tam też jest wątek. Wątek młodszej osoby, co prawda, bo chyba miał 17 lat, chyba miał. Coś takiego, to były czasy właśnie takie nastoletnie, ale ten chłopak też zastanawiał się, jak czy ktoś mu sprzeda na przykład alkohol, gdzieś pójdzie, pozna jakieś dziewczyny, pobawi się, rzucił jedną szkołę, rzucił drugą, trzecią, więc taki trochę właśnie, no, taki włóczęgostwo, właśnie chęć znalezienia czegoś, co nas w jakiś sposób
niekoniecznie antykorzenie.
Nie, to właśnie na przykładzie Buszującego Zbożu, to tam była taka historia właśnie młodej osoby, więc ciężko to trochę porównywać, ale wiele osób, no, te cechy są i ten wpływ, no bo to były lata 50., te same lata były. Więc tak, jest tego mnóstwo. Po prostu to nie tylko Kerouak i tylko nie Ginsberg i reszta, ale mnóstwo innych. Thomas Wolfe to był pisarz, którego bardzo lubił Kerouak i szanował. Ja przez to sięgnąłem po Wolfa. Świetne rzeczy też napisał.
Tom Wolfe? Nie spodziewałem się tego naprawdę.
Tak, o nim nawet film wyszedł jakoś.
O, jeżeli film chyba na podstawie...
Taki jeden najświeższy, taki już bardziej nowoczesny, chyba z 10 lat temu czy coś. Tam grał jeden z jakichś takich topowych aktorów, wiem, pamiętam. I też taka historia trochę takiego pisarza, który biedował, aż wreszcie coś tam mu się udało, jedną książkę napisał czy coś, ale był już na przykład tak zniszczony życiem i w ogóle, że tych pieniędzy już koniec końców nie miał już żadnych później.
Jak oni to właśnie robili wtedy, wiesz, lata 50. Jeszcze to było przed całym hipisowskim ruchem.
Okradali ich bardzo często, rozdawali te pieniądze.
Ale to jest dla mnie oznaka osób, które się nudzą tym życiem, które mają w tym momencie.
Wiesz, no oni, Kerouak, dwa małżeństwa, Cassady w sumie sumie chyba też dwa albo trzy małżeństwa.
Kierowik dwa małżeństwa.
Dzieci tu, dzieci tam, zostawianie rodziny. Wiesz, tak jak mówiłem wcześniej, to były tragedie. To też nie ma co takich brać na jakiś piedestał i mówić, jacy oni byli wspaniali. Byli tylko ludźmi, mieli wady i zalety, ale stworzyli ciekawe rzeczy. Ja tak bym powiedział, że ta siła przyjaźni tak wybija się najbardziej z tego wszystkiego. Wolność i przyjaźń z tego wszystkiego.
No tak, i ta cała powojenna atmosfera zbliżyła te osoby razem, bo też mieli te same spojrzenie, te same pogląd na rzeczy i pisali podobnie, nie chcę powiedzieć podobnie, ale podobnie w pewnym sensie i dzielili się tym nawzajem.
Tam były też kobiety, ale kobiety...
No właśnie, tutaj
następnym razem
właśnie możemy poruszyć temat kobiet i właśnie całego ruchu bitów, bo nie wierzę, że nie ma jakiejś takiej naprawdę poważnej kobiety, która miała duży wpływ na to, te różne czasu, wiesz,
wszystkie te kobiety, wiesz, te partnerki życiowe, których poznawali wtedy i Cassady miały wpływ. Czy to bezpośredni, że podróżowali razem, bo też były kobiety, które podróżowały z nimi. Między innymi to była pierwsza w sumie żona Cassady'ego, ona podróżowała z nimi cały czas. Więc
no to... ten słynny ich autobus oczywiście. Tylko zanim były te takie autobusy, wiesz, typowe, hipisowskie, to oni mieli właśnie ten żółty autobus. Ja widziałem zdjęcia jeszcze go niepomalowanego, ale później pomalowali go jakieś niesamowite, ten Further Bus. Kojarzysz to?
Tak.
Okej. No ale właśnie w tym autobusie jeździli po...
Znaczy wiesz, oni jeździli tymi samochodami, które kradli bardzo często i to można zobaczyć między innymi właśnie w filmach o bicie. No ale tak, ja tutaj przyszedłem na zaproszenie, przyszedłem tylko powiedzieć parę słów o tym, że warto zapoznać się z tymi książkami niektórymi, bo może ktoś odnajdzie też jakiś taki pierwiastek tej właśnie wolności, może jakiś taki impuls do zmiany w życiu, choćby jakiejś najmniejszej rzeczy, bo oni tego właśnie szukali.
No dobra, no to na tyle w tym wydaniu programu Po Męsku. Dziękuję ci, Jakub, bardzo. Super temat w ogóle. Wiele zmusiłeś mnie do tego, żebym przeczytał wiele na ten temat i teraz trochę mi się bardzo spodobały i testy.
Jest tego sporo, bo wiesz, oprócz samej literatury drogi, czyli w drodze między innymi, czy na przykład w Uczędze Darmy, oprócz samych opowieści z przygód, gdzie oni podróżowali, tam jest jeszcze inna proza. Tam jest po prostu proza dotycząca często stosunków tamsko-męskich. Jest taka książka Kerouaka, którą ja uwielbiam. Jest u mnie w top. Maggie Cassady. Mhm. To jest książka o Maggie Cassady, o takiej dziewczynie, z którą Kerouak miał tam różne takie...
romansy.
Więc tak, więc ta proza charakteryzowała się tym, że tak, często historie z drogi, ale nie tylko. To były różne rzeczy. Po prostu pisali o tym, co w danej chwili ich interesowało. Bardzo dobre rzeczy.
No dobra, Jakub, dzięki ci bardzo. Z tej strony kłania się nisko Mateusz Malec, dzięki Jakub. To był Polskie Radio WNVR. Do zobaczenia następnym razem. Żegnam was.